Critical Hit. How you like that shit? Baby, that's what you need. Another Critical Hit.
Witajcie w programie Critical Hit, audycji o grach fabularnych. Dzisiaj znowu czas na lożę szyderców i kolejimy Hype Train.
Zdecydowanie. Dzisiejszym tematem będzie nadmierna ekscytacja nowo powstającymi tytułami.
No wiadomo jak to jest. Albo pojawia się kontynuacja gry, którą bardzo lubiliście, a może po prostu nowa edycja RPGa, od którego zaczęliście swoją przygodę z grami fabularnymi. Czy też reboot starego serialu z waszego dzieciństwa. To wiadomo, że można się łatwo podekscytować.
No tak. Tylko jedna rzecz to ucieszyć się, a druga to zacząć rzucać pieniędzmi na sam dźwięk nazwy gry.
Tak, czyli ogólnie o... Najpierw zaczniemy od preorderów.
O, tak. Nie wiesz, jak wygląda gra. Nie czytałeś recenzji.
Bo ich widziałeś, nie ma.
Widziałeś tylko zajawki, które pokazują ci twórcy gry. Nie no, na pewno idealnym rozwiązaniem będzie wywalić te już teraz grubo ponad 100 zł, teraz już praktycznie niemal 200 zwykle, na to, żeby kupić grę w przedsprzedaży.
Ale wiesz, dostajesz bonusy.
Wiadomo, no tak.
Za preordery, które będą dostępne tylko w preorderze, a tak naprawdę za 2 lata w jakiejś specjalnej edycji. Albo jak gra okaże się śmieciem, to można będzie kupić na eBayu za grosze.
No tak. Weźmy takich na przykład... Weźmy tutaj właśnie... I co najsmutniejsze, to to, że właśnie RPG najczęściej padają ofiarą czegoś takiego. Dostajesz jakiś tam super mega armor, albo piękny, cudowny miecz, który ma tam statystyki znacząco lepsze od tych, które byś miał normalnie na początku. To jest po pierwsze nie fair.
Tak, to no jest... Bo... W zasadzie pay to win.
No, bo niby jakim prawem ma ktoś mieć trudniej? Tylko dlatego, że nie kupił gry wcześniej, w ciemno.
I za więcej kasy. Głównie za więcej kasy. Ale można się spierać. Ej, to jest pokazanie zaufania do twórców. Ja w końcu tak... Dobrze im wyszła ta ostatnia gra, że no, na pewno będzie dobra, tak?
No
nie
tak.
Nie powiedział żaden fan Call of Duty ever.
Nie mówiąc już o Assassin's Creedzie, prawda?
Wyjdź.
I wiesz, to generalnie patrząc na takie gry, to owszem, Unity miało być cudowną grą, która naprawi wszystkie problemy. Po tym jak czwórka była naprawdę świetnym odbiciem po trójce, bo trójka była taka sobie.
Powiedzmy sobie szczerze. Protagonisty.
No. A czwórka już była naprawdę fajna, bo i Edward i sama historia była... Zresztą to było też to, że oni odeszli trochę od bycia typowo asasinem i skupili się na możliwości bycia piratem. No wiadomo, że yo-ho, fiddle-dee, being a pirate is all right with me, nie?
I... A później nadeszło Unity, czyli kompletne tak. Odcięcie się od Black Flag i zrobienie czegoś innego, co tak wyszło, no... Średnio.
Tak, bardzo średnio nawet.
Skrudo nie jest jakieś super zła gra, ale w no porównaniu z Black Flagiem.
No tak. I tu też właśnie jest to, że ludzie, którzy... zwykle najbardziej bronią takich gier, że nie, no to musi być dobre, no bo to stworzył mój ulubiony deweloper, czy moje ulubione studio, to ojej, żądamy krwi. Jak można było to tak zniszczyć? Lub też, cytując klasyka, pałować.
Właśnie, no, tacy ludzie no, są podekscytowani grą, są gotowi wydać kasę przed premierą. Nagle co? No, dostają coś, co przekroczyło ich oczekiwania, ale w złą stronę.
Zdecydowanie. No bo jeżeli byśmy na przykład mieli sobie spojrzeć na nadchodzący Mass Effect Andromeda.
Znaczy i Pass Effect.
Tak. No to przecież to jest tak zhypowane. Nie wiadomo czym.
No wiadomo, przecież końcówka Mass Effect 3 była tak satysfakcjonująca.
No, odpowiedziała na wszystkie pytania.
Tak, zwłaszcza, że to były po prostu trzy wybuchy. Nie tylko były trzy ścieżki, które można było wziąć. Można by to w skrócie nazwać dobra, zła i taka pośrodku. I zakończenie ich różniło się tym, że na końcu wybuch, nie wiem, jakieś statkowcy, czy co to tam było, miał inny kolor. Niebieski, czerwony bądź zielony. I tyle. Nic więcej. Normalnie wszystko było takie samo, tylko różnił się kolor wybuchu. Oprócz Unity jeszcze takim rozczarowaniem, bo Unity było no, strasznie zabugowane. Błędów było przy wypuszczeniu go tyle, że musieli dać wszystkim darmowe DLC.
No tak, które to naprawiało.
Znaczy, były patche, ale też DLC, nie? Za to jako rekompensata pewno.
Tak. Już nie mówiąc... No tak.
Za co drugim przykładem, dużo lepszym, jest No Man's Sky.
O, co to miało nie być?
Tak, miała być eksploracja, nazywanie gatunków. W ogóle miałeś mieć statek... Różne typy statków, ulepszać je, eksplorować kosmos. I twoim celem niby miało być dotarcie do środka galaktyki. Mimo, że w finalnej grze możesz to zrobić w każdym momencie.
No tak. I to jest tak głupie, tak. Naprawdę, bo to jedno naopowiadać ludziom o wszystkim, a drugie to trzymać się tego.
Tak. No, to też nie było jakieś super... Wielkie studio. To nie był jeden z tych kolosów jak EA czy Ubisoft. No, takie indie studio. Za dużo sobie wzięli na barki. Ale hype'a zrobili. Na pewno był pre-order, bo jak mogłoby nie być. Bo już pod koniec na pewno wiedzieli, że to nie wyjdzie. Więc po prostu chcieli wziąć tyle kasy, ile się da i spieprzać.
No i to jest właśnie smutne. To trochę tak samo jak ten, jak program powiedzmy Early Access na Steamie. Że nieukończone gry można kupować. I to w ogóle wtedy przecież sprawia, że ludziom się nie chce no, kończyć tych gier.
Jeszcze wracając na chwilę do preorderu. To bardzo łatwo można się domyślić, dlaczego w ogóle takie coś powstało. Bo wiesz, kiedy jest największa sprzedaż danej gry?
Zaraz na samym początku.
Tak. Pierwsze kilka dni po premierze. Później to spada, później wzrasta, jak są jakieś przeceny.
Ano.
No i właśnie też dlatego duża część gier wychodzi no, nie do końca skończona.
Tak, bo ludzie po prostu chcą jak najszybciej... bo teraz też jest ten problem, że nasza uwaga jest dosyć krótka. Szybko się rozpraszamy, szybko tracimy zainteresowanie. Nawet jeżeli jest coś, co można obejrzeć w jakimś dłuższym okresie czasu, to ludzie wolą zdecydowanie krótsze formy. Szybsze, łatwiej dostępne.
No to też zależy, ile czasu ma to zająć, bo mając do wyboru film półtora godzina, pięciogodzinny.
No tak.
Ale też chodzi o to, że nie sami twórcy gier, ci co rzeczywiście robią, programują tę grę, są temu winni, tylko ci co na nich naciskają cały czas. No, data premiery, no szybko, szybko.
Tak. No i też weźmy pod uwagę to, że teraz coraz ciężej jest stworzyć coś, co byłoby czymś oryginalnym, tylko ludzie bazują właśnie albo na remake'ach, albo na sequelach. Weźmy sobie taki typowy RPG przecież, nie? I kiedy ostatnio wyszedł jakiś autorski system? Prawda? A nie jakaś kolejna edycja czegoś tam?
No, z ostatnim wiadomym to chyba był Nisbet.
Mm.
Z kolei też na podstawie czegoś, więc...
Tak, więc to też była adaptacja.
Nie, może się po prostu nie dokopaliśmy.
Być może.
No z drugiej strony już nie da się stworzyć czegoś kompletnie nowego. Bo już pewne wzorce się utarły i to nie bardziej, że w przemyśle gier, tylko w świadomości. Powiem ci, nie wiem, fantasy. Masz już pewien obraz. Powiem ci, dark fantasy. Ano. Też masz już pewien obraz. Tak można lecieć gatunkami.
Tak. I
będziesz mniej więcej widział, na czym to ma polegać.
Zdecydowanie. Już widzimy, co ma być, jak ma być, gdzie ma być. I potem mamy pewne oczekiwania. Jak znamy, jak na przykład słyszymy, że ma powstać nowy monaster, to każdy na to przymyka oko. I nie traktuje tego poważnie.
Tak, no bo wiemy, jaki jest monaster.
No tak. Nieskomplikowany i pro. Nie. No, ale jak już mówimy o monasterze, to warto by też pomyśleć o innych systemach RPG, prawda? Które mają być super autorskie, innowatorskie i każdy się na nie napala. I na przykład weźmy na to, że takie na przykład polskie Armii Apokalipsy. One nie były złe, prawda?
Nie, to szczerze powiedziawszy jeden z lepszych RPGów, które miałem przyjemność grać. Jeżeli chodzi o storytelling, przynajmniej w mojej opinii, cały koncept jest super. W zasadzie trochę jak... Czasami jest trochę przesadzone, bardziej w stronę Saints Row.
Tak.
Ale to nie przeszkadza.
No nie. To kompletnie nie przeszkadza. Bo to taki system, który właśnie jest przyjemny i fajny, ale przez to właśnie, że na niego nie było hype'u, to umarł.
No niestety. Umarł i raczej nie wstanie. Ale że to no. Teraz podręczniki wszystkie dodatki są za darmo, więc pewnie gdzieś w jakichś kręgach odżyje. Tak to jest z pewnymi niszowymi rzeczami, które nie mają swojego hype trainu. Że czasami dlatego, że inne są tak bardzo głośno, bo wystarczy pomyśleć, ile równolegle mogło wyjść systemów z trzecią tak. edycją Warhammera.
No zdecydowanie, milion.
O których w zasadzie nie wiemy, bo wszyscy wrzeszczeli trzecia edycja Warhammera. Ale są też w pewnym okresie i tak takie perełki zaczynają wychodzić. Jednak
no tak.
Codzienne, bo wszyscy zobaczą, to nie było takie super, co jeszcze wyszło w tym roku. Właśnie.
No.
Jeszcze takim przykładem hype'u, że co tu miało nie być, jest Black Desert. Tak,
a,
to
no.
Miał być w ogóle rewolucyjne MMO, nie? Miał być sandbox i to taki super, miał być jakiś system karmy, jakiś super PvP. No i jedyne
tak.
co dostaliśmy to ładną grafikę. Co prawda bardzo
tak.
ładną grafikę, bijącą zbliżającego się Mass Effecta.
No, bijącą, zdecydowanie. Ale no, gdyby się ukazało to, co nagraliśmy kiedyś tam, to by było wiadomo, że tak naprawdę poza grafiką to wyzwania tam nie było.
Nie dało się umrzeć, bo twoja postać się regeneruje szybciej niż zostaje obrażenie.
Tak, właśnie był taki
moment, pierwszych poziomach
testowaliśmy.
Ty wystarczył 2-3 poziomy przewagi, a już potwór nic ci nie robił.
Ano.
Nawet czasami wystarczyło być na tym samym poziomie i nadal nic.
Tak. I to było takie głupie, bo mogłeś sobie po prostu iść robić kawę, herbatę, cokolwiek. Wrócić. I twoja postać dalej była na pełnym helcie i była cały czas bita. Przecież no to jest... No dobra, no nie oczekujemy zbytniego realizmu, bo to będzie pewnie temat na kolejny odcinek Critical Hit, ale... Też, no... Bez przesadyzmów, prawda?
Tak, nie idźmy w stronę Dark Soulsów.
No nie.
No, ale też w tym samym hype trainie są gry, które rzeczywiście na to zasługują. To nie można im odmówić.
Okej. Okay. Tak, są. A często są też na przykład gry, które wszyscy skreślają. Na przykład weź sobie Shadow of Mordor.
Teraz to chyba Shadow of War jest.
I pierwsza część była po pierwsze portem z konsoli. Po drugie, wszyscy się spodziewali, że to będzie jakaś tam gra osadzona w realiach Śródziemia, czyli tam kolejny po prostu stricte skok na kasę, bez żadnego payoffu, bez żadnego takiego głębszego sensu. A tu ci nagle wyskoczyła gra, która była naprawdę fajna. Z nowatorskim systemem, z wieloma rzeczami, które wcześniej się nie pojawiały.
Ja też słyszałem po prostu określenia, że to jest Assassin's Creed w Śródziemiu.
Trochę tak jest, tylko też właśnie...
Ale w tym może dobrym sensie.
Tak, bo to się sprawdza... Właśnie to jest to, że formuła się sprawdza, zwłaszcza jak są jakieś nowe pomysły, prawda? Bo tu mamy taki, powiem, świeżości.
Tak, zwłaszcza jeżeli chodzi o świat Śródziemia, który bardziej wszyscy raczej znają od tej bardziej kolorowej strony.
Tak. Ludzie się nie spodziewają tego, że można zrobić naprawdę świetne dark fantasy z tego.
Chyba nie czytali po prostu dokładnie dzieł Tolkiena.
No tak, bo wszyscy się nastawiają na to, że będzie kolorowo, różowo, wszyscy się będą tulić i kochać i nikomu się nie stanie krzywda.
Chyba naprawdę nie czytali.
Nie. No właśnie.
Są gry, w które rzeczywiście trzeba zagrać do końca, żeby je ocenić. Ale to dla przykładu jest gra, która zniszczyła moją psychikę, czyli Bioshock Infinite.
O.
To obojętnie co ci pokażę, trailer, jakiś zwiastun, nic nie odda tego, jak się w to gra. Rzeczywiście gry trzeba skończyć, żeby móc ją ocenić jako... Może nie jako całość, ale ogólnie jako grę.
Tak, bo...
Jak przerwiesz w połowie, to może być dla ciebie kolejna strzelanka, ale jak ją skończysz...
Jak ją skończysz, to nic już nie będzie takie samo. I to dosłownie nic.
No, ale też są jeszcze... Są takie typowo... papierowe RPG-owe, takie perełki, które mają wyjść. Z RPG-ami jest to, że... Słyszysz, że ma wyjść. W zasadzie przez parę lat, bo to można by powiedzieć, no to wystarczy podręcznik napisać, nie?
A spróbuj ktoś kiedyś sam napisać podręcznik. Polecam.
To jest masakra.
Tak, żeby to miało ład i skład.
No to jest trudne, no, nie powiem. Nic dziwnego, że gier wychodzi tyle, ile wychodzi, bo to jednak...
I to
nie
też
mówię, że jest jakoś super łatwiejsze, tak, ale...
No, nie.
Zajmuje mniej czasu ogólnie, bo więcej ludzi może w tym samym czasie nad tym pracować. Masz animatorów, scenarzystów, artystów od muzyki, tła. I ci ludzie mogą robić mnóstwo rzeczy w tym samym czasie.
Tak, a tutaj po prostu.
A to nie możesz sobie wydzielić, że ktoś albo robi mechanikę, to ten pisze, tutaj nią opisuje, następne rasy i tak dalej, bo wyjdzie ci tyle ludzi, ile podręczników.
Tak.
Mamy tyle podręcznik dla ludzi, no. Wiadomo co chodzi. Każdy zinterpretuje coś inaczej i nic z tego nie wyjdzie. Od początku do końca muszą się zajmować tym jakieś konkretne osoby.
Tak? No tak, bo ludzie powinni być w stanie wiedzieć, że nie wszystko jest tak proste do zrobienia, jak się może wydawać. I też na przykład to jest też powód, dla którego nie wszyscy powinni się brać za robienie rzeczy. I dlaczego też istnieje nasz, w sumie, subpodcast tutaj.
Tak, i tu przechodzimy, znowu wracamy do BioWare, bo oni mają niezłą historię z zatrudnianiem ludzi, którzy się nie znają na rzeczy. No bo ogólnie ludzi, którzy nie powinni się za nic zabierać. Na przykład, załóżmy, że potrzebujesz scenarzysty do gry. Tak? Jest
no
to,
tak.
Nie wiem, że to jest sequel, ma już jakiś określony swój świat, więc kogo byś zatrudnił?
Kogoś, kto się zna. Kogoś, kto już wcześniej robił takie rzeczy.
To nie, BioWare uznało, no, że do Dragon Age'a niech to będzie osoba, która w ogóle nie lubi gier. Scenarzysta do gry. Nie lubi gier. Albo nie wiem, kogo BioWare zatrudnił do animacji, ale powinien dać to Małpie, lepiej by wyszło.
To jest prawda.
No to trochę wygląda, jakby po prostu wzięli ludzi, którzy robią ruskie podróbki do gier dali im lepszy sprzęt i powiedzieli, zróbcie nam Mass Effecta.
A stare, dobre ruskie tłoki, tak.
No nie
Mass
mówiąc,
Effecta.
Że jednym z twórców Mass Effecta jest koleś, który cały czas się wypowiada dość rasistowsko na Twitterze. W ogóle, jak tak gra się okaże kimś po prostu arcydziełem z brzydką grafiką, to będzie cud. Najprawdopodobniej to będzie coś w stylu Dragon Age Inquisition, czyli o fajnie, otwarty świat, ale w zasadzie pusty i możesz w dwóch, trzech zbrojach przelecieć przez całą grę.
No tak. I tak naprawdę potem taka eksploracja świata jest średnio ten, jeżeli są jakieś puste lokacje, to nie masz za bardzo z kim pogadać. W jedynce było chyba to najbardziej, najlepiej rozwinięte w moim odczuciu.
Tak. Najlepiej jak możesz parę lokacji i się przemieszczasz pomiędzy nimi. Nie dość, że pamiętasz co gdzie było, to jeszcze można raczej dodać albo odjąć ludzi, albo rozwijać relacje z nimi.
To też jest prawda.
A fabuła nowego Mass Effecta ma być, że kolonizujesz planetę, więc wyobraź wielkie pustynie, na których jest piasek i więcej piasku.
I minerały.
Tak. Które musisz farmić, żeby mieć ulepszenia.
Tak. I chodzisz po totalnie pustych lokacjach.
Tak, a teraz ładnie sprawdzimy, czy jest pre-order.
No, musi być pre-order.
I za ile? Oczywiście jest edycja deluxe. O, dostaniesz ścieżkę dźwiękową z Mass Effecta oraz kosmiczną małpkę. Małpkę. Kosmiczną. Która będzie ci dotrzymywać towarzystwa na pokładzie. Bo to jest to, czego potrzebujesz za 299,90. Dobrze, ale teraz, żeby być fair, powinien przeczytać resztę rzeczy, która tu jest. Okej, edycja deluxe będzie zawierać dodatkowe zestawy pancerzy, strojów, elitarny zestaw uzbrojenia i skórka do pojazdu. I oczywiście dostaniesz pakiet doładowań do gry wieloosobowej i wieloosobowy pakiet startowy deluxe, który pozwoli ci oszukiwać w multiplayerze w zasadzie.
No tak, no przecież dawanie ludziom dodatkowych statystyk za to, że wydali więcej pieniędzy, to jest bardzo uczciwe.
Wyobraź, masz multiplayera i cię wyskakuje koleś, który postanowił za kosmiczną małpkę z edycji deluxe wyskoczyć 300 zł. Z jakąś elitarną bronią, czy co to tam ma. Super fair.
Tak. Tak, totalnie
o,
fair.
O, jest więcej. A, dalej jest opis po prostu. Jak ktoś chce, to na oficjalnej stronie Mass Effect można sobie przeczytać, żeby nie było, że zmyślamy z tą kosmiczną małpką.
O nie.
To jest to, czego potrzebujesz na nowej, niezamieszkanej planecie. Małpki.
Ale nie taki, jak Aleksander Kwaśniewski lubi najbardziej. Bo to bardziej będzie potrzebne, jak będziesz to grał.
Czekaj, żebyś
się dało
to
grać.
Tylko edycja deluxe. Wiedziałeś, że jest edycja super deluxe?
Super deluxe? A co tam jest? Kosmiczna szynszyla?
O. Pamiętasz cenę edycji deluxe? Bo to będzie bardzo ważne. Pozwolę sobie przeczytać i sparafrazować, co zawiera edycja super deluxe.
Jestem gotowy.
Na pewno masz wszystko z edycji deluxe.
O, moja małpko, przybywaj.
Dodatkowo masz jeszcze więcej pakietów doładowań wieloosobowych. I tak jak pisze ostatnia linijka, zdominuj rozgrywkę we współpracy dzięki pakietowi premium dostarczanemu co tydzień przez 20 tygodni.
Aha. Czyli będziesz totalnie fair, grając w multi. Totalnie fair.
Tak, będziesz dostawał pakiety premium przez 20 tygodni od zakupu. I jak widzisz, to wszystko to jest, można powiedzieć, dodatkowy content do gry. No. Nic fizycznego nie dostaniesz.
I żadnych figurek.
Nic.
Byłbym za tym, gdyby dawali prawdziwe, tresowane, kosmiczne małpki.
Tak. To nie wiem, najpierw nie małpy na rok posyłały w kosmos, żeby były kosmiczne, czy...
Nie wiem, albo takie miniaturowe skafandry.
Dobra. Znaczy, można by to załatwić, nie wiem. Czymkolwiek, figurką głównych bohaterów. Ale teraz ważna jest cena. Pamiętaj, nic fizycznego oprócz ścieżki dźwiękowej, która jeszcze nawet nie jest powiedziane, że jest na płytce. Mhm. No, zgaduj.
499.
Powiedz się prawie 100 zł. 379,90. Więc 380 zł.
Bożeż ty mój! Czy wy drobi na umyśle jesteście? Tak. 80.
To była edycja Deluxe i Super Deluxe, ale jest jeszcze edycja standardowa. Czyli taka dla zwykłego zjadacza chleba, który nie chce wydać super kasy, ale to jest nadal pre-order.
No ale kto by nie chciał kosmicznej małpki?
Czekaj, czekaj, ale powiem ci, co to zawiera, bo myślisz, o super, gra w pre-orderze, tylko gra nie. Stajesz pancerz, no. Skórkę dla wozu i nie zgadniesz.
Skórkę dla wozu?
Tak. Nie zgadniesz, co jeszcze? Pakiet doładowań wieloosobowych.
O Boże, pakiet doładowań wieloosobowych.
Tak.
Przecież tu chodzi o to, żeby być jak najbardziej fair.
No. Obejmuje 5 doładowań, 50% PD. Za 240 zł.
No.
Czyli to ogólnie pokazuje, jak działają preordery.
Fair. Tak. Na 100% fair.
Nie wiem, z tego co czytałem, to na przykład jak zrobiłeś preordera, czy jakąś, lepszą edycję Dishonored 2, to dostawałeś, nie wiem, czy 2 czy 1, w każdym razie, którego jest Dishonored, dostawałeś replikę maski, taką, którą możesz zdjąć z tego, co widziałem. Tu dostajesz rzeczywiście gadżet, nie? Bo to jest jakaś super edycja dla fanów, więc dostajesz gadżet. Nie. Tu... Dostajesz muzykę pewnie do ściągnięcia jeszcze przez Origin.
Oh, shit.
I same w zasadzie doładowania do gry.
To jest porażająco dobra oferta. Porażająco dobra oferta.
Tak, i w zasadzie, no jak kogoś to zainteresowało, to może do 23, chociaż pewnie kogoś to interesowało, to już kupił.
No.
Ale pewnie, w każdym tak. razie. W mojej opinii, kupić takiego preordera. Następnie narzekać, że o, gry są coraz gorsze, jakieś mikrotransakcje się pojawiają i ogólnie dojąc no. nas kasę. No to trzeba pomyśleć trochę nad swoim zachowaniem, bo...
Pomyśleć trochę nad swoim życiem.
Tak, właśnie, o tym opowiadaniu było opowiadane o tym hype trainie. Ale jak go wykoleić, tak jak sugeruje tytuł?
Przede wszystkim... Ja bym proponował, żeby gry miały coś takiego jak przedpremierowe recenzje. Żeby byli ludzie, którym...
Czy chodzi o to, że po prostu były kopie typowe dla recenzentów i zlikwidować preorder, tylko tak. wysłać kopie recenzenckie, żeby zagrali, ocenili... Na przykład żeby na dzień przed premierą.
Tak, żeby przed preorderem można było mieć jakikolwiek ten. Albo chociaż, żeby można było zwracać te gry. Jeżeli preorder ten się nie sprawdza.
Albo można zrezygnować z kupna gry, aż wyjdą recenzje.
Tak.
Albo wyczekać kilka dni po premierze. Chociaż pewnie i tak się znajdą ludzie, którzy się rzucą z kijem baseballowym do kolejki, bo chcą pierwsi. Ale inni ludzi kupi w pierwszym dniu premiery, a kupi za to później, a więcej kupi później. to da też trochę czasu na doszlifowanie gry. Będą wiedzieli, że o, nie wydoimy z nich w pierwszym dniu premiery ile się da, więc trzeba to skończyć.
Ano?
Trzeba po prostu ich przycisnąć, żeby twórców, żeby w końcu to skończyli. Bo wiesz, jak to jest, jak się coś robi. Robisz to, o, masz nowy pomysł, wrzucasz i nie da się nigdy skończyć.
No tak.
Po prostu oni nie cisną ich, żeby jak najszybciej wydać. Macie to gotowe, znaczy na tyle, żeby tam już zamknięte, już nic nie dodawajcie. Przetestujemy, sprawdzimy, ale bez dodatków to by wtedy działało.
No wtedy by mogło działać. Owszem.
I zdecydowanie zakazać robienia gier na podstawie filmu.
O tak.
Więc chyba wszystko, co można zrobić. A, jeszcze nie korzystać z mikrotransakcji.
No tak, mikrotransakcje to też.
Do tego namawiam. Nie bawić się w preordery, nocne kolejki, pierwszy dzień premier, tylko wyczekanie. A jeżeli gra, no to średnio wam się podoba, to kupienie jej na przecenach w Steamie. Będzie dużo bardziej opłacalne i da twórcom sygnał, że jednak no nie da rady z tego sprzedać tyle w pierwszym dniu premiery, ile by chcieli. Tylko to się zwróci rzeczywiście trochę po czasie. To czy przestaną wychodzić takie abominacje jak Mass Effect? No na razie to wygląda jak abominacja. Takie topy jak No Man's Sky, Black Desert.
I tu właśnie są te wszystkie. Call of Duty. 74. część. Inne karabiny, ta sama gra.
Do usłyszenia w kolejnym krytkach.